Witam Was bardzo serdecznie, siostry i bracia, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak już było wspomniane, analizujemy, rozważamy, zastanawiamy się nad symbolami, nad opisami przedstawionymi przez Apokalipsę, przez objawienie świętego Jana. Mam nadzieję, że nie jest to, co do tej pory powiedziałem, za trudne, żeby zrozumieć. Zresztą staram się to tak przedstawiać w najprostszy sposób, jak to jest tylko możliwe. I w związku z tym wyrażam nadzieję, że aż do tej pory wszystko było zrozumiałe. Gdy mówimy o objawieniu świętego Jana, to musimy pamiętać o pewnej ważnej prawdzie. Czym innym jest nauka o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, zwana eschatologią, bo ona systematycznie opisuje zarówno czasy przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa, także opisuje wydarzenia związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, jak również zajmuje się ciągiem wydarzeń po powtórnym przyjściu Pana Jezusa, łącznie z sądem ostatecznym. A więc jest to ciąg myślowy. Tam myśli wynikają jedne z drugich. Natomiast objawienie świętego Jana jest tylko jedną z ksiąg, oczywiście najbogatszą w informacje o między innymi czasach ostatecznych, ale nie możemy oczekiwać od objawienia świętego Jana takiej ciągłości myślowej. Czasem jest tak, że powiedzmy sobie rozdział następny, czy kolejny rozdział należy przesunąć gdzieś na początek, bo on dotyczy wydarzeń początkowych, a nie według numeracji rozdziałów. I tak na przykład dzisiaj będziemy, ponieważ już przeanalizowaliśmy, jak sądzę, w miarę dokładnie, rozdział 12. Mówiliśmy o tych wszystkich wydarzeniach, które opisuje rozdział 12. I dzisiaj czas, abyśmy weszli do rozdziału 13. I można powiedzieć tak, że nie byłoby w tym niczego niezgodnego z prawdą, gdybyśmy rozdział 13 połączyli z rozdziałem 6. Bo praktycznie rzecz biorąc, rozdział 13 jest jakby uzupełnieniem rozdziału 6. A więc nie można od objawienia świętego Jana oczekiwać, że będzie ono trzymać się jakiejś myśli, która przechodzić będzie przez każdą następną księgę. Gdy potem przeszlibyśmy do 14 rozdziału, do 14 rozdziału, to z kolei on zupełnie coś innego wprowadza. A więc trzeba wiedzieć, gdzie dane wydarzenie umieścić, żeby móc zrozumieć, o czym dany rozdział mówi. A więc wracajmy do objawienia świętego Jana. Otwórzcie proszę rozdział 13. Proszę, otwórzcie rozdział 13 i zanim zaczniemy czytać i omawiać rozdział 13, to chciałbym zakomunikować, iż rozdział 13 mówi o pojawieniu się dwóch bestii, albo jak jest w naszym tłumaczeniu, dwóch zwierząt, o dwóch zwierzętach. W innym tłumaczeniu, bardziej chyba dosadnym, jest bestia, o dwóch bestiach. My dzisiaj przypatrzymy się pierwszej bestii, pierwszemu zwierzęciu. Jest ono przedstawione w 13 rozdziale, jest charakteryzowane w 10 pierwszych wierszach, w pierwszych 10 wierszach. A więc chcielibyśmy się pochylić teraz nad lekturą 13 rozdziału Apokalipsy, objawienia świętego Jana, a potem będziemy się starali w miarę możliwości omówić, co poszczególny wiersz nam przynosi, jaką informację. Czytajmy więc 13 rozdział od pierwszego wiersza. Ja przepraszam, że nie powtarzam, bo zwykle się powtarza, o czym się mówiło poprzednio. Ale pamiętacie, na samym początku mówiłem, że nie będę powtarzał, bo gdybym chciał powtarzać, to byśmy musieli 2 lata spędzić nad tą księgą. A mnie na to nie stać, żeby 2 lata spędzić nad tą księgą, powtarzając, o czym mówiliśmy poprzednim razem. I stąd proszę, aby mi wybaczyli ci, którzy nie uczestniczyli w ubiegłą środę, że nie powtórzę, o czym mówiłem. No bo, jak powiadam, to zajmowałoby nam za dużo czasu i w związku z tym mniej materiału tego, który jest przed nami, byśmy omówili. Ale mam nadzieję, że to, co mówię, jest nagrywane. Gdyby ktoś chciał sobie ewentualnie przesłuchać ostatnie rozważanie, to taka możliwość istnieje. A więc przechodzimy, no, mogę też przypuszczać, że nie będziecie mogli załapać wątku, w związku z tym, że nie słyszeliście poprzedniego rozdziału, no ale nic na to nie poradzę. Przechodzimy więc do rozdziału 13 i czytamy od 1 do 10 wiersza. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące, czyli przez 3,5 roku. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem do tego miejsca, bo następny fragment od 11 wiersza już mówi o kolejnym zwierzęciu, o drugim zwierzęciu. My dzisiaj będziemy się przypatrywać temu pierwszemu zwierzęciu. I tak jak powiedziałem na wstępie, można by połączyć rozdział 13 z rozdziałem 6 objawienia świętego Jana. A o rozdziale 6 już mówiliśmy. I mówiąc o rozdziale 6, pamiętacie, iż powiedziałem, że w pewnym momencie najprawdopodobniej po zabraniu Kościoła, najprawdopodobniej, bo rzeczy przyszłe są ciągle nie w 100% pewne. Dlatego to, o czym mówimy, ciągle mówimy w formie prawdopodobieństwa, że tak może być, że tak być może będzie. Że po zabraniu Kościoła, na skutek chaosu, jaki zaistnieje ze względu na zniknięcie milionów najszlachetniejszych obywateli tego świata, ze względu na zaporę, która do tej pory przeciwstawiała się grzechowi, a zostanie usunięta, a tą zaporą jest Kościół, i także z wielu innych powodów, na skutek tego grzech się w sposób nieprawdopodobny rozmnoży, no i przy tym nastąpią przeróżne kataklizmy. Mówiliśmy o tym, gdy mówiliśmy o rozdziale 6. I świat się raptownie, gwałtownie zacznie oglądać za kimś, kto mógłby być jakąś nadzieją, kto mógłby wskazać wyjście z tego chaosu, z tej beznadziei. I wówczas, jak mówiliśmy, pojawi się jeździec, to jest oczywiście symbol na białym koniu. Biały koń symbolizuje pokój. Biały koń symbolizuje pokój. A zatem pojawi się ktoś na białym koniu, kto tej zmartwionej, tej zestresowanej, w beznadziei żyjącej ludzkości jak gdyby wskaże na drogi wyjścia, stanie się nadzieją tego świata. A więc szósty rozdział sygnalizuje tylko, że pojawi się istota, nie nazywa jej z imienia, tylko jeździec na białym koniu. I w związku z tym, jak może przypomnę, niektórzy błędnie interpretują pojawienie się tamtego białego konia jako przyjście Jezusa. Ale dawaliśmy dowody, liczne dowody, że to nie może być Jezus. Owszem, Jezus na białym koniu także się pojawi, ale pojawi się dopiero w późniejszych rozdziałach. Tu to nie będzie Jezus, to będzie, jak powiedzieliśmy, antychryst. Dlaczego antychryst? Dlaczego na białym koniu? No bo antychryst we wszystkim, zresztą dzisiaj o tym też będziemy mówić, we wszystkim będzie chciał się upodobnić do Pana Jezusa Chrystusa. Po co? No po to, żeby ludzie go uznali za Mesjasza. Żeby ludzie uznali go za tego, którego odrzucili, a więc za Mesjasza, którego przebodli, żeby go uznali za Mesjasza. W związku z tym on będzie chciał się upodobnić absolutnie we wszystkim do Jezusa. W każdym razie powiedzieliśmy, że te wydarzenia związane z szóstym rozdziałem nastąpią już najprawdopodobniej po zabraniu Kościoła. I widzicie, w tym fragmencie, który tutaj przeczytałem, jest także pewien szczegół, który wskazuje na to, że nadejście antychrysta nastąpi po zabraniu Kościoła. Od niego może zacznijmy. Zwróćcie uwagę na wiersz 9. Maleńki szczegół, a jednak wiele mówiący. Popatrzcie, co jest napisane w wierszu 9. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Czy znacie już takie wcześniejsze wezwania Pana Jezusa, czy nie? Słyszeliście już? Jak one brzmiały? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A czy tutaj znajdujemy to uzupełnienie? Nie ma. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. A gdzież się podziało uzupełnienie, co Duch mówi do zborów? Nie ma zarówno Ducha w tym wezwaniu, jak i nie ma zborów. No więc jeśli chodzi o zbory, dlaczego nie ma zboru? Dlaczego nie ma zborów? Tego stwierdzenia o zborach? No bo najprawdopodobniej Kościoła już nie będzie. Kościół już będzie w swoim miejscu przeznaczenia. Dlatego nie było powodu, żeby apelować do Kościoła, by słuchał, bo Kościół już był złączony z głową. Już był na weselu barankowym. Natomiast pozostali inni ludzie, których już tutaj Jan nie określa zborem, Kościołem. Brakuje także tutaj słowa, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. No bo tak jak mówiliśmy, w momencie przyjścia Pana Jezusa są różne opcje, są różne stwierdzenia, że tak jak Duch Święty został dany Kościołowi, tak wraz z Kościołem zostanie zabrany. I w związku z tym już go na ziemi nie będzie i dlatego tu nie jest on także wymieniony. Druga opcja zakłada, że Duch Święty był na ziemi przed Pięćdziesiątnicą, jest w czasie Kościoła i że nadal pozostanie, ale że po zabraniu Kościoła usunie się w cień, tak jak był w cieniu przed Pięćdziesiątnicą, tak jak był gdzieś w cieniu przed Pięćdziesiątnicą. Argumentem tych, którzy tak twierdzą, jest to, iż jest nieprawdopodobne, żeby bez pomocy Ducha Świętego w okresie wielkiego ucisku ludzie się po pierwsze mogli jeszcze nawracać, a po drugie, żeby przetrzymać mogli ten straszliwy ucisk bez pomocy Ducha Świętego. Dlatego zakładają, że Duch Święty pozostanie, ale nie ma tutaj zwrotu pod jego adresem. Jest tu powiedziane tylko, jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. I stąd też bierze się myśl, że to wydarzenie, a więc wydarzenia 13 rozdziału, nastąpią już po zabraniu Kościoła. A więc powtórzmy. Rozdział 13 ukazuje pojawienie się dwóch bestii, dwóch zwierząt. Pierwsza bestia, to jest ciekawe, żeby zauważyć, zwróćcie na wiersz pierwszy, pierwsza bestia wyłania się z morza. Druga bestia wyłania się, jak mówi wiersz 11, wyłania się z ziemi. A więc to nie mogą być te same bestie, to nie mogą być te same zwierzęta. Zupełnie czymś innym jest to pierwsze zwierzę, a kimś innym jest to drugie zwierzę. Pierwsze to jest, które wyłania się z morza, to jest Antychryst, o nim dzisiaj będziemy mówić. Druga bestia, drugie zwierzę wyłaniające się z ziemi, to jest fałszywy prorok. Tak zresztą jest on tutaj określany, nazywany fałszywym prorokiem. A więc dzisiaj mówić będziemy na temat Antychrysta. W którym momencie się pojawi, już mówiliśmy, po zabraniu Kościoła. Wtedy, gdy świat będzie w ogromnym chaosie, on się pojawi jako wybawca, pojawi się jako nadzieja świata. I mówiliśmy także, kto najprawdopodobniej będzie, z jakiego rodu, czy skąd się będzie wywodził. No, są różne interpretacje, jeśli chodzi o osobę Antychrysta. Jedno jest pewne, to będzie człowiek. To nie będzie jakaś nadludzka istota, to nie będzie jakiś posłaniec z nieba albo z piekła, choć inspirowany przez piekło, ale to będzie człowiek. To będzie człowiek, którego urodziła gdzieś jakaś kobieta, który w pewnym momencie stanie się antychrystem. I ludzie różnie mówią na temat, czy powiedzmy interpretatorzy różnie mówią na temat osoby antychrysta. Jedni upatrują w antychryście papieża, czy w papieżu antychrysta. Na skutek wiadomo wam czego, mówiliśmy o tym, vicarius fili dei, a więc jedni w nim upatrują. Ale tak jak powiedziałem poprzednim razem, jest to mało prawdopodobne, żeby sprawujący urząd papieża człowiek stał się uznanym przez Izraela, przez Żydów, jako przyszły Mesjasz. Bo czytaliśmy dzisiaj nawet dwukrotnie, że cała ziemia poszła za nim. Potem dowiadujemy się, że pozwolono mu odbudować świątynię. Potem czytamy, że pozwolono mu nawet w tej świątyni postawić posąg. I zaczęto mu oddawać cześć jako Bogu. Nieprawdopodobne jest, aby Żydzi, ortodoksyjni Żydzi, na to pozwolili. To jest nieprawdopodobne, żeby uznali kogoś spoza narodu żydowskiego za Mesjasza. Żeby komuś spoza narodu żydowskiego pozwolili wybudować świątynię. Żeby komuś spoza narodu żydowskiego postawili posąg i przez jakiś krótki okres oddawali mu cześć. To jest mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne. Dlatego wysuwa się myśl, to już jest w pewnym sensie powtórka, co mówię w tej chwili, że musi to być Żyd. Ktoś z narodu żydowskiego. ktoś z Izraela, ktoś, kogo urodzi Żydówka. I wtedy okaże się, i wtedy dopiero będzie mógł być uznany przez inne narody, w tym także i przez Izraela. Bo czytaliśmy tutaj, że wszystkie plemiona, wszystkie języki, wszystkie narody oddadzą mu pokłon. Nie jest tu napisane z wyjątkiem Izraela, z wyjątkiem Żydów. I tak jak, mam nadzieję, macie to zapisane i pamiętacie, poszukiwaliśmy nawet plemienia, z którego mógłby się wywodzić Antychryst. I wielu biblistów wskazuje, że wywodzić się on będzie z pokolenia, jak pamiętacie, Dan. Z pokolenia Dan. Dlaczego? No dwa są jakby, albo trzy nawet takie sygnalne informacje, trzy sygnały, że z tego plemienia może się on wywodzić. To jest powtórka, co mówię w tej chwili. Co to jest? To jest po pierwsze modlitwa patriarchy Jakuba nad swoimi synami. I najbardziej tajemnicza była właśnie modlitwa Jakuba nad Danem. Bo gdy Jakub włożył swoje ręce na Jakuba, gdy Jakub włożył ręce na Dana, nagle mówi: Dan, ty jesteś żmiją na drodze. Ty jesteś tym, który kąsasz w pęcinę konia. Ty jesteś tym, z powodu którego jeździec spada na wznak. I nagle przerażony Jakub, zatrwożony, jak gdyby przerywa swoją modlitwę i mówi, Boże, ja oczekuję Twojego ratunku. I niektórzy powiadają, że właśnie w tym momencie, gdy Jakub włożył ręce na Dana, zobaczył wizję, zobaczył przyszłość, zobaczył kogoś, kto z tego plemienia wyjdzie, kto będzie siał spustoszenie i nieszczęście na tej ziemi. Dlatego przerażony w duchu Jakub woła: Boże, ratuj mnie. To jest pierwszy, jak gdyby taki sygnał mówiący, że to z tego plemienia wyjdzie Antychryst, który będzie, jak powiedziałem, siał spustoszenie. Drugi sygnał to siódmy rozdział Apokalipsy, gdzie wśród plemion opisanych nie ma plemienia Dan. Nie ma plemienia Dan. Są inne plemienia, jest Juda, jest Ruben, jest Gad, jest Aser, jest Naftali, Manases i tak dalej, nie ma Dana. Czyli Dan jakby został wykreślony. Dlaczego wykreślony? Bóg się nie pomylił, nie wpisując tego pokolenia. Widocznie zaistniały jakieś powody. I prawdopodobnie, mówią bibliści, powodem jest to, że to pokolenie wyda największego pustoszyciela, największą bestię, największe zwierzę zwane Antychrystem. I kochani, gdy przypatrujemy się wierszowi 13 rozdziału, to co nas zastanawia? Po pierwsze, zastanawia nas, że to zwierzę, a więc powiedzieliśmy sobie już, że to będzie Antychryst, wychodzi z morza. Wychodzi z morza. Także już tłumaczyłem swego czasu, co może oznaczać to morze. Może oznaczać morze. Co może oznaczać morze? Mówiliśmy, że bardzo często Biblia, kiedy mówi o morzu jako zbiorowisku wód, ma na myśli ludzkość, ma na myśli ludzi. Przypomnijmy sobie może trzy miejsca. Izajasz prorok, 17 rozdział. Izajasz prorok, 17 rozdział. I spójrzcie na wiersze 12 i 13. Izajasz prorok, rozdział 17, wiersz 12 i 13. Tu także prorok przyrównuje ludzi do morza, do wód. Oto co powiada prorok. Biada, wrzawa licznych ludów, burzą się, jak burzy się morze. Szum narodów, szumią jak szum gwałtownych wód. Narody szumią, jak szumią wielkie wody. Lecz gdy On je zgromi, uciekają daleko i zostają uniesione przez wiatr jak plewa na górach. A więc tu narody, ludy są także porównane do morza, do wód, do szumu wód. 57 rozdział tego samego proroka, wiersz 20. 57 rozdział, wiersz 20. I zauważmy, że również tutaj są ludzie przyrównani, zwłaszcza bezbożni. Przyrównani są do morza. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. A zatem i tutaj morze jest przyrównane do narodów, do ludzi, do języków. Również w 17 rozdziale Apokalipsy, a więc tej samej księgi, jest mowa o wodach, ale z tekstu wyraźnie wynika, że nie chodzi tu o wody jako zbiorowisko wód, ale chodzi o narody, ale chodzi o narody. 17 rozdział, 15 wiersz, posłuchajcie. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. A więc tu jest wprost powiedziane. O tej wszetecznicy będziemy jeszcze mówić, że ta wszetecznica, która miała wpływ na ludy, narody, to ten wpływ jest przyrównany do morza. A zatem antychryst, którego to zwierzę, którego tutaj widzimy, wychodzi z morza. A więc ludzkość go wydaje. Ludzkość go wydaje. Nie może być zresztą inaczej. Jeśli antychryst się ma przyrównywać do Chrystusa i ma pretenduje do tego, żeby zająć miejsce Chrystusa, to musi także, tak jak Chrystus, z ludzi wyjść. A Chrystus przecież narodził się z Marii Panny. A więc kobieta go wydała. Przedstawicielka ludzi go na świat wydała. W związku z tym i antychryst musi w sposób podobny pojawić się na tym świecie. Jakaś kobieta, nie znamy jej imienia, nie wiemy gdzie mieszka, ale wyda go na świat, a może go już wydała. Może go już wydała. A zatem może go wyda, może go jak gdyby wyrzuć, może go wyda. A potem dalej w 13 rozdziale wierszu pierwszym czytamy, że to zwierzę miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Nie mamy czasu, choć powinniśmy przeczytać w tym momencie księgę proroka Daniela, 7 rozdział, bo już Daniel prorokował o tym zwierzęciu i o jego 10 rogach. A tak w ogóle, na marginesie, chcę powiedzieć, że 3 autorów zajmuje się antychrystem w Biblii. Daniel, ale on go przedstawia z punktu widzenia historycznego. Potem przedstawia go Paweł, przedstawia jego charakter, jego naturę. I wreszcie Jan, który przedstawia go z kolei jako panującego, jako królującego nad narodami. I tę postać z 10 rogami widział już Daniel. Jak mówię, 7 rozdział proroka Daniela, trzeba by było ją czytać, trzeba by było go czytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. Może tylko powiem. Daniel w pewnym momencie zobaczył 4 zwierzęta, jeśli pamiętacie. 7 rozdział księgi proroka Daniela. Jeśli nie pamiętacie, przeczytajcie sobie dzisiaj w domu. Zobaczył 4 zwierzęta. Pierwsze z nich było jak lew. I to zwierzę przedstawia Babilon. Drugie zwierzę, które było pokazane, to niedźwiedź, kruszący, krwiożerczy niedźwiedź. i ono symbolizuje Medo-Persję. Trzecie zwierzę to pantera. Szybka pantera i ono symbolizuje, ta pantera symbolizuje Grecję. Wyobraźcie sobie, że Aleksander Wielki, mając 33 lata, umarł z przepicia, mając 23 lata, szybkimi pochodami podbił praktycznie cały cywilizowany świat. Mając 23 lata płakał, że już nie ma kraju, który mógłby podbić. A więc tak jak pantera, przemieszczał się bardzo szybko z miejsca na miejsce. I wreszcie pokazane jest czwarte zwierzę, ale nie jest nazwane. I powiada Daniel, że ono było najstraszniejsze, najgroźniejsze, że niszczyło po drodze wszystko, co spotkało, że za sobą pozostawiało zgliszcza i ruiny. Nie jest ono nazwane, nie nadane mu jest żadne imię. I to czwarte zwierzę to Rzym, a więc Imperium Rzymskie, Imperium Romanum. I powiedziane jest, że ono było, ale go nie ma. Natknęliście się na taki zwrot? Ale znowu będzie. Nie ma, było, nie ma, ale znowu będzie. A więc jest mowa o Imperium Rzymskim. Było, w tej chwili go nie ma, ale ono się znowu pojawi, powiada prorok. I gdy się pojawi, mówi się, że w związku z tym Imperium Rzymskie zostanie w jakiś sposób reaktywowane, że wokół Morza Śródziemnego pojawią się państwa, które połączone będą w jakąś unię Morza Śródziemnego. Już się o tym mówi, już się o tym myśli. Już się pewne plany w tym kierunku robi, żeby zawiązać jakiś związek państw okalających Morze Śródziemne, a więc mniej więcej te tereny, na których kiedyś dominowało Imperium Romanum, a więc Cesarstwo Rzymskie. I co jest powiedziane? Nie było, to znaczy było imperium, dzisiaj go jeszcze nie ma, ale ono znowu powstanie. Powstanie i będzie to konfederacja 10 królów. 10 królów, tak mówi prorok Daniel, 7 rozdział. I w pewnym momencie, ja tylko przypominam, w pewnym momencie Daniel zauważył, że między tymi 10 rogami, które miało to zwierzę, straszne zwierzę, pojawił się róg. Kto z was pamięta, że tak tam jest napisane? Pojawił się róg. I ten róg zaczął szybko rosnąć. I ten róg spowodował, że 3 inne rogi, które miało to zwierzę, zostały złamane. A on urósł do monstrualnych wymiarów. I ten róg zaczął panować. A więc mówi się, prawdopodobnie będzie tak, że będzie 10 jak gdyby zarządzających, konfederacja 10 państw wokół Morza Śródziemnego i w pewnym momencie gdzieś pojawi się właśnie ten róg, czyli antychryst, który spowoduje upadek 3 państw, a on obejmie władzę. On obejmie władzę. I dlatego tutaj też jest mowa o 10 rogach i 7 głowach, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zatem antychryst będzie oczywiście miał wpływ na cały świat, ale główna jego, główny jego wpływ będzie miał miejsce w basenie Morza Śródziemnego. Każda z tych rzeczy, która tutaj jest wymieniona, coś oznacza. 10 rogów także symbolizuje siłę, moc, bo czytamy, że sam smok, diabeł przekazał mu wielką moc. 7 głów oznacza mądrość, 10 diademów oznacza, że jest to ktoś z rodu królewskiego. No a potem są bluźniercze imiona, bluźniercze imiona, bo on się przecież będzie usiłował naśladować Chrystusa w ten sposób bluźniąc. Ale ja chciałbym teraz zwrócić waszą uwagę na wiersz drugi, bo popatrzcie na ten wiersz drugi. To jest symptomatyczne, co jest napisane w pierwszej połowie wiersza drugiego. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery. A więc do pantery, tak jak Daniel widział Grecję pod symbolem pantery. Dalej, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a więc tak jak Daniel widział Medopersję. A paszcza jego jak paszcza lwa, a więc tak jak Babilon. To jest coś niezwykłego. Tam każde państwo występowało pod symbolem innego zwierzęcia. Lew, niedźwiedź, pantera i to czwarte nieokreślone. Antychryst będzie jak gdyby zawierał w sobie cechy wszystkich poprzednich królestw. A więc będzie posiadał to samo, co posiadał Babilon. Moc, siłę jak lew. Będzie posiadał krwiożerczość jak niedźwiedź Medopersja. I będzie szybki w działaniu, niepowstrzymany w działaniu jak pantera, czyli jak Grecja, jak starożytna Grecja. I właśnie temu strasznemu zwierzęciu, które wyjdzie z morza, wiersz drugi powiada, że diabeł przekaże, smok przekaże mu swój tron, smok przekaże mu swoją siłę i smok przekaże mu swoją moc. I potem czytamy, a jedna z jego głów była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. Nie mógłby Antychryst uznać się czy imitować Chrystusa, gdyby nie miało miejsce to, co się tutaj wydarzyło. A zatem, tak jak Chrystus został ukrzyżowany, ale potem zmartwychwstał, tak jak Chrystus został zraniony, ale potem zmartwychwstał, tak i On będzie w jakiś sposób zostanie zraniony, i o tym mówi wiersz trzeci, w jakiś sposób zostanie zraniony, ale ta rana zostanie wygojona. A więc znowu tutaj, jak widzicie, jest podobieństwo do Jezusa Chrystusa. A więc będzie robił wszystko, żeby się upodobnić do Bożego Syna, żeby w ten sposób, jak gdyby, ludzi sprowokować do wierzenia mu, że On jest Mesjaszem. W wierszu czwartym jest mowa, że oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Zwróćcie uwagę, Jezus powiedział, że On i Ojciec są jedno. Że kto Jego czci, czci Ojca. A więc jest to połączenie z Ojcem. Ojciec mówi, że to jest mój Syn umiłowany. I popatrzcie, tutaj również smok i antychryst to jak Ojciec i Syn. Czczący smoka, czczą zarazem Jego. Czczący Jego, oddający pokłon Jemu, oddają jednocześnie pokłon smokowi. I to jest zdumiewające, że ludziom jest tak trudno uwierzyć Bogu i Jezusowi. Natomiast widzimy, że tu mnóstwo, całe tysiące uwierzy w smokowi i uwierzy zwierzęciu, czyli antychrystowi. I to nic dziwnego, ponieważ i dzisiaj już na świecie są tak zwane kościoły, jeśli można w cudzysłowie tak powiedzieć, kościoły satanistyczne, gdzie czci się szatana jako Boga. Gdzie szatana się uznaje jako Boga. No więc wtedy to stanie się religią. To nie będzie tylko jakaś pojedyncza pojedynczy incydent, że ktoś tam czci szatana, sataniści. Ale to będzie ogólnie obowiązująca religia, że szatanowi będzie oddawana chwała, będą oddawane pokłony, oddawana będzie cześć. I w ten sposób, tak jak już widzicie, antychryst będzie rósł, będzie coraz bardziej uznawany, będzie coraz bardziej, będzie się cieszył coraz większym autorytetem. I kiedy do tego dojdzie, że ludzkość go uzna, że ludzkość zacznie mu oddawać mu pokłony, to zwróćcie uwagę na wiersz piąty. Do czego się dopuszcza w wierszu piątym? W wierszu piątym antychryst, żeby zyskać sobie jeszcze bardziej przychylność swoich zwolenników, jeszcze bardziej, żeby zostać jeszcze bardziej uznanym, będzie się ważył na to, żeby bluźnić. Przeciwko komu bluźnić? Wiersz szósty powiada, że dano mu, wiersz piąty powiada, i dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Ale zwróćcie uwagę teraz na wiersz szósty. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, po pierwsze, bluźnić przeciwko imieniu Jego, bluźnić przeciwko przybytkowi Jego i bluźnić przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. A więc, żeby nie pozostawić na ludziach najmniejszej wątpliwości, u ludzi nie pozostawić, będzie się ważył w swojej pysze i zarozumiałości podnieść bluźnierstwo przeciwko Bogu, przeciwko Jego imieniu, prawdopodobnie Jahwe, przeciwko świątyni, która jest w niebie, o czym będziemy mówić w którymś momencie, i przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Trzeba być absolutnie pozbawionym jakiejkolwiek bojaźni, no ale on będzie pozbawiony wszelkiej bojaźni. Po co? No po to, żeby ludzie, którzy jeszcze mają jakiekolwiek gdzieś tam przemyślenia o Bogu, jakiekolwiek najmniejszą choćby wiarę w Boga, żeby teraz, słysząc Jego bluźnierstwa, no stracili tę wiarę. Być może pomyślą sobie, Boże, jeśli jesteś, to dlaczego nie grzmisz? Boże, jeśli jesteś, to dlaczego tego człowieka nie karzesz, skoro on bluźni przeciwko Tobie, przeciwko Twojemu imieniowi, skoro bluźni, dlaczego nie wyciągasz konsekwencji? I być może to będzie także powodem, dla którego antychryst będzie oficjalnie, ostentacyjnie w telewizji, w radiu, w prasie bluźnił przeciwko Bogu, Jego imieniu, Jego przybytkowi, który jest w niebie, i przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Zastanawiają się bibliści, o kogo chodzi, gdy mówi się o mieszkańcach nieba. Oczywiście może chodzić o aniołów, którzy są przecież mieszkańcami nieba, ale głównie podkreśla się i twierdzi się, że chodzić będzie o Kościół, bo Kościół już w tym czasie też będzie w niebie i że bluźnić będzie antychryst przeciwko Kościołowi. Nie wiem, w jaki sposób będzie antychryst bluźnił przeciwko Kościołowi, ale może też będzie oskarżał ten Kościół za jego błędy, słabości. Będzie jeszcze, będzie to ostatnia próba zohydzenia Kościoła w oczach Boga. No ale Kościół będzie już pod osłoną krwi Chrystusa, a Biblia mówi, że krew Chrystusa mówi lepsze rzeczy niż krew Abelowa. No w każdym razie antychryst, gdy zdobędzie sobie popularność, poczuje się mocny, silny, pycha i zarozumiałość sprawią, że zacznie bluźnić niebu. Idąc dalej, wiersz siódmy, czytamy, że dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. No ale powiedzieliśmy sobie, że przecież świętych już nie ma. Jacyż więc jeszcze święci, z którymi on tutaj walczy? I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Ci, którzy byli na poprzednim wykładzie, to pewnie się domyślą, że chodzi tu o Izraela. Że w pewnym momencie Izrael się opamięta, że w pewnym momencie Izrael się zreflektuje, W pewnym momencie Izrael na skutek działania dwóch świadków i na skutek profanacji świątyni dojdzie do wniosku, że to, co czyni Antychryst, tego by nigdy nie uczynił Mesjasz, prawdziwy Mesjasz. I w związku z tym odwrócą się od Niego, jak mówi prorok Zachariasz, o tym czytaliśmy, i zwrócą się do tego, którego przebodli. I wtedy narażą się Antychrystowi i wtedy zacznie z Nim, z Izraelem walczyć, zacznie walczyć. Poczuje się zdradzony i zacznie walczyć. I tę walkę rozciągnie, czy jak gdyby chęć szkodzenia ziemi, szkodzenia ludziom rozciągnie na całość, na wszystkich ludzi. Na wszystkich ludzi będzie przecież chciał wiedzieć, kto jest jego zwolennikiem, a kto jest przeciwko niemu. I w związku z tym musielibyśmy czytać dalsze końcowe fragmenty od wiersza 14, co zacznie czynić. Co zacznie czynić Antychryst, żeby jak gdyby wyselekcjonować ludzi, którzy sympatyzują z Bogiem, a nie z Nim. No, już wszyscy chyba wiecie, co mam na myśli. Bo czytamy dalej, że Antychryst w tym czasie wpadnie na taki pomysł, aby pieczętować ludzi. Wiersz 16 i następny powiadają, on też sprawia, to znaczy fałszywy prorok inspiruje, zachęca ludzi, on też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Na prawej ręce albo na czole. I jeśli ktoś, sympatyzując z Bogiem, opowiadając się po stronie Boga, nie przyjmie tego znamienia, to wiersz 17 powiada, że nie będzie mógł ani kupować, ani sprzedawać, jeśli tego znamienia nie będzie miał. Jeśli nie będzie miał znamienia liczby zwierzęcia, a zatem nie będzie mógł ani sprzedawać, ani kupować. Będzie pozbawiony wszelkich praw. No a przy tym skazany na tortury, skazany na śmierć, skazany na to, aby Antychryst go zwyciężył. I tym znakiem, który będzie albo imię, jak powiada, albo imieniem, albo liczbą jego imienia. A więc będzie to imię, które będzie można przetransportować na 666. Trudno jest powiedzieć, jakie to jest imię, ale w każdym razie będzie to albo liczba 666 przykładana gdzieś na czoło albo na ramię, albo z imię tej bestii. I muszę powiedzieć tak, że jesteśmy bardzo blisko tego. Jesteśmy praktycznie u progu. Jeśli ktoś się tym bardziej interesuje, to śledząc choćby informacje zawarte w internecie, dowiadujemy się, że w Wielkiej Brytanii, ostatnio czytałem taką informację, że w Wielkiej Brytanii coraz poważniej mówi się o usunięciu kart, a więc tych kart, którymi się płaci dzisiaj tu i tam, ponieważ mogą być kart bankowych, ponieważ mogą być skradzione, podrobione i co się dzieje, że najbezpieczniejszą formą jest wszczepianie chipów. I najczęściej te chipy wszczepia się na rękę. Są one wielkości ziarnka ryżu i to iluś tam ludziom już to wszczepiono i proszono ich o opinię. I to, co mówiły te osoby, którym już szczepiono te chipy, oczywiście to jest wszystko próba na razie. Na razie jesteśmy na drodze dochodzenia do tej praktyki. Te osoby się wypowiadały, że jest to absolutnie fantastyczna rzecz. Nie muszą myśleć o tym, żeby brać ze sobą karty. Nie muszą się obawiać, że ktoś tam będzie podglądał, jaki jest ich tam kod. Nie muszą się obawiać, że ktoś im te karty ukradnie, że ktoś te karty sfałszuje. Tego się nie muszą obawiać. Wystarczy, mówią, przejść do sklepu i nad czytnikiem pociągnąć rękę i już ktoś, kto tam obsługuje, wie wszystko. Jakie konto, jakie nazwisko. A więc wie wszystko, co należy wiedzieć, co kiedyś było zawarte w kartach. I najprawdopodobniej niebawem świat dojdzie do takiego wniosku, żeby zlikwidować być może nawet dowody osobiste, być może także karty płatnicze, a zastąpić je chipami. I wszystko to będzie oczywiście w głębokiej tajemnicy, w głębokiej nieświadomości robione. Ludzie będą przyjmować, będą sobie pozwalali na wszczepianie, no a potem zapadnie decyzja. Ci, którzy są za antychrystem, to takie chipy będą musieli mieć wszczepione. Ci, którzy są przeciwko, no to tych chipów oczywiście nie przyjmą, no ale wówczas będą narażeni na konsekwencje, na głód, na cierpienie, na ból. No bo jak sobie można wyobrazić, że nie pracuję, nie kupuję, nie mam co jeść, a więc nie mam czym wyżywić moje rodziny, a przyczyną jest to, że nie pozwoliłem sobie wszczepić chipu. I przed takimi wydarzeniami świat na pewno się znajduje. I to prawdopodobnie, to może być tak, to nie musi być tak, ale coś z tego na pewno wkrótce będzie robione. No więc 13 rozdział przedstawiał pojawienie się dwóch bestii. Pierwsza to jest antychryst, i dzisiaj trochę bardziej szczegółowo ją opisaliśmy, i fałszywego proroka. O fałszywym proroku praktycznie do tej pory nic nie mówiliśmy, będziemy o nim mówić w przyszłą środę.